Naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz, nasz dziennik Telewizja Trwam. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Nowy tydzień, a w weekend wiele wydarzeń. No między innymi konwencja programowa Platformy Obywatelskiej, tym razem w Łodzi, i przemówienie Grzegorza Schetyny. Pan redaktor obserwował tę konwencję. Hasło, które zostało przeprogramowane, to totalna opozycja na totalna propozycja. Jakie są te totalne propozycje Platformy Obywatelskiej?
No, propozycje, które w zasadzie można powiedzieć, że są mało atrakcyjne, dlatego że albo jest to ściąganie pomysłów, które już są wprowadzone przez rząd, albo hasła, które od dłuższego czasu już Platforma podnosi. W pierwszym przypadku mam na myśli chociażby 500+ i to o te obietnice Grzegorza Schetyny, że także pierwsze dzieci będą objęte tym programem, czy też 13. emerytura dla emerytów, czyli poprawienie losu seniorów. A z tych rzeczy, które są od dawna podnoszone przez Platformę, to oczywiście, jak twierdzi partia Grzegorza Schetyny, uniezależnienie prawdziwe, czy powrót do niezależności Trybunału Konstytucyjnego, sądownictwa, mediów, które podobno są w tej chwili łamane. Z nowych rzeczy, w zasadzie takich, o których może mniej mówiła Platforma wcześniej, to postulat pozostawienia podatków dochodowych CIT-u czy PIT-u w miejscowościach, gdzie są one wytwarzane. To jest oczywiście chwytem czysto demagogicznym, dlatego że to by na przykład oznaczało, że bogate miasta, gdzie są wielkie firmy, miałyby jeszcze więcej pieniędzy, a te biedne gminy, na przykład na ścianie wschodniej, ale nie tylko, które nie mają przemysłu, nie mają zakładów produkcyjnych i muszą korzystać z państwowych dotacji, można powiedzieć, że tych pieniędzy byłyby obsłonione.
Czyli w zasadzie powrót do tego, co było, czyli dawanie tym, którzy mają, i zabieranie albo nie patrzenie w ogóle w kierunku tych, którzy nie mają.
No nawet można powiedzieć jeszcze gorzej, bo w tamtym modelu, który Platforma lansowała, czyli tego rozwoju przez metropolię, jednak byłby zachowany ten mechanizm właśnie, że po prostu wpływy z podatków są dzielone między bogatych a biednych i ten system funkcjonuje. Ale mówię, no to jest taki projekt w ogóle mrzonka, bo tego się nie da wprowadzić, bo większość Polaków by na tym straciła, więc raczej to był taki powiedzmy, no, chwyt propagandowy.
A czy Platforma Obywatelska powiedziała o tym, skąd weźmie pieniądze, ponieważ pamiętamy wypowiedzi liderów Platformy Obywatelskiej, w tym między innymi ministra finansów, który szkolił się również i w Wielkiej Brytanii, tu i tam. Mam na myśli oczywiście ministra Rostowskiego, który mówił, że pieniędzy na to wszystko nie będzie. Skąd Grzegorz Schetyna znajdzie pieniądze na 500+ rozszerzone, na wypłatę emerytom emerytury 13, na podwyższenie młodym lekarzom pieniędzy? Skąd to weźmie? Czy wskazał źródła finansowania? Bo za Platformy Obywatelskiej pieniądze raczej z kraju uciekały, niż zostawały we wspólnym garnuszku.
Nie, no tutaj oczywiście żadnych nowych pomysłów żeśmy nie usłyszeli na zwiększanie dochodów państwa. Platforma lansuje od dawna tezę, że ona potrafi pieniędzmi gospodarzyć oszczędniej i rozważniej niż PiS, skoro to można domniemywać, skoro jednak te pieniądze się pokazały dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego chociażby, no to znaczy, że te pieniądze są i można będzie sfinansować te propozycje, o których mówił Grzegorz Schetyna. Zresztą no ta konwencja, ona miała nazwę programową, ale ona tak naprawdę nie miała pokazać, skąd będą pieniądze, tylko to po prostu była prezentacja haseł, chodziło o propagandowy przekaz, aby przekonać Polaków, że Platforma potrafi lepiej rządzić państwem niż PiS, czy będzie potrafiła, bo jak rządziła, no to mamy doświadczenia z lat 2007-15. Natomiast tutaj Grzegorz Schetyna chciał przekonać Polaków, że Platforma może robić lepiej to, co robi PiS, o wiele skuteczniej i z większą korzyścią dla obywateli. Był przekaz tej konwencji. Oczywiście jest to nieweryfikowalne, niesprawdzalne, bo przecież nie mamy dwóch równoległych państw, ani dwóch równoległych rządów. rządów, żeby porównać, jak kto będzie rządził. Natomiast przekaz jest niewiarygodny, ponieważ właśnie za Grzegorzem Schetyną ciągną się, za Platformą, te 8 lat nieudanego bilansu.
No właśnie, chciałbym o to zapytać. Jeśli Platforma Obywatelska mówi, że my będziemy lepiej gospodarować, że my znajdziemy oszczędności, że my damy Polakom pieniądze, w zasadzie wszystko obiecuje, ale z tego Platforma Obywatelska jeszcze za Donalda Tuska jest znana, że nikt ci tyle nie obieca, co Tusk. Proszę w takim razie też, panie redaktorze, powiedzieć, jak Grzegorz Schetyna to wszystko widzi. Mam tutaj na myśli te zapowiedzi związane z programem takim gospodarczym, bo skoro będziemy lepiej gospodarować, czy Grzegorz Schetyna na tej konwencji rozliczył się z gospodarowania Platformy Obywatelskiej z tych 8 lat? Czy powiedział Polakom, przepraszam, za nas wyciekały pieniądze, okradali was złodzieje, mafia VAT-owska działała, Amber Gold okradał ludzi, to wszystko działo się za zgodą, wiedzą, albo za cichym przyzwoleniem, albo za niekompetencją, tutaj niepotrzebne skreślić, naszych urzędników, państwa, które, jak powiedział jeden z nas, było tylko teoretyczne. Czy Grzegorz Schetyna przeprosił za to i powiedział, już więcej nie będziemy, jesteśmy skruszeni, obiecujemy poprawę, jak nas wybierzecie, będzie super.
Nie było żadnych rozliczeń podczas konwencji, żadnego bicia się w piersi, a najbardziej wymownym tego przejawem było to, że na konwencji nie pojawiła się prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. No, akurat za sprawę Warszawy Platforma ma najwięcej przepraszać, bo można powiedzieć, że bez przeprosin Polacy, można powiedzieć, wystawili Platformie rachunek za te rządy 2 lata temu podczas wyborów. Natomiast ta afera reprywatyzacji warszawskiej jest jakby świeża. Natomiast no właśnie, pani Gronkiewicz-Waltz nie było, ani nie złożyła pisemnie żadnej rezygnacji, ani żadnych wyjaśnień nie usłyszeli delegaci, czyli można powiedzieć tak, jakby sprawy w ogóle nie było.
Była informacja, że sprawy rodzinne zatrzymały panią Hannę Gronkiewicz-Waltz w Warszawie. Miała być w szpitalu u mamy.
No w czasach, no oczywiście, no nie można tego wykluczyć, natomiast no mówię, jeżeli byłaby wola rozliczenia, to skoro pani prezydent nie mogła być, była u mamy i każdy rozumie takie sytuacje, nikt jej nie zmuszał, no to oczekiwali delegaci nawet, prawda, czy uczestnicy tej konwencji, że pani prezydent po prostu przyśle przynajmniej pisemne jakieś wyjaśnienia i prośbę o zdjęcie jej z funkcji wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, bo jest dla tej partii obciążenie, nic takiego nie nastąpiło, więc tak naprawdę nie było klimatu do żadnych rozliczeń i co ciekawe, no tak byśmy powiedzieli, te tak zwane doły partyjne w Platformie, no są przerażone taką polityką Grzegorza Schetyny i w ogóle swojej partii, bo mówiąc brutalnie, ja dzisiaj miałem okazję jeszcze rozmawiać z jednym z warszawskich działaczy Platformy, który no nie jest ani żadnym radnym, ani posłem, no ale działa w partii, mówi, że w zasadzie można powiedzieć, że to wszystko wyglądało na to, że pan Schetyna i tam jeszcze jego bliscy współpracownicy nie martwią się o swoją przyszłość, bo jakieś tam mandaty poselskie zdobędą. Natomiast te tysiące ludzi, którzy liczyli na dobry wynik w wyborach samorządowych, zaczyna się po prostu martwić, że nic z tego nie będzie, że stracą wpływy, stanowiska, że stracą pozycję, jaką mają chociażby w terenie. Właśnie na skutek tego braku rozliczeń, braku bicia się w piersi i pokazania takiego wiarygodnego oblicza Platformy, bo na razie to oblicze dalej pozostaje niewiarygodne. Były obietnice, ale na obietnicach się w zasadzie, można powiedzieć, zatrzyma. Obiecać można wszystko, prawda, jak się jest w opozycji, ale te obietnice po prostu są niewiarygodne, więc Platforma ma dalej problem, jak odzyskać wiarygodność wśród Polaków.
A czy padało to hasło Platformy Obywatelskiej ulica i zagranica, które wielu naszym rodakom kojarzy się zwyczajnie ze zdradą narodową i z nakłanianiem Unii Europejskiej do tego, żeby karała Polskę, żeby była przeciw Polsce, przeciw polskiemu rządowi?
No nie było wezwań takich bezpośrednich do instytucji europejskich, żeby rozprawiały się z polskim rządem, aczkolwiek taka jakby nuta pewnej nostalgii zabrzmiała w wypowiedzi pana Grzegorza Schetyny, bo w tym momencie powiedział, że Europa nie może czekać, prawda, długo na powrót do władzy Platformy, że za 2 lata już powinny się te władze zmienić, Platforma powinna wrócić do władzy, czyli można powiedzieć, że jakby no jest to potwierdzenie, że w pewnym stopniu można powiedzieć, że pan Grzegorz Schetyna potwierdził, że tu Platforma działa ramię w ramię z instytucjami międzynarodowymi, prawda, bo ta Europa oczekuje, ta mityczna Europa, czyli może być Bruksela, ta cała biurokracja brukselska oczekuje zmiany władzy w Polsce i ta zmiana powinna być za 2 lata, a nie za 6, czyli nie, czyli od razu po tych wyborach, które będą za 2 lata, a nie po następnych. Także można powiedzieć, że te słowa świadczą o tym, że Platforma raczej nie zmieni polityki uciekania się do tej ingerencji międzynarodowej i pewnie ta polityka będzie kontynuowana, być może w jakiś inny sposób, może jakieś inaczej akcentowana, ale z tego zapewne Platforma nie zrezygnuje.
Pamiętamy, jak Platforma Obywatelska likwidowała, zwijała pocztę w powiatach, w gminach, czyli na prowincji, jak Platforma Obywatelska zwijała komisariaty policji, posterunki Straży Granicznej, jak no w zasadzie prowincja bardzo traciła za Platformę Obywatelskiej. Dzisiaj Platforma Obywatelska mówi o tym, żeby likwidować urzędy wojewodów, żeby skupić się na samorządzie. Czy to jest taka próba robienia alternatywnego państwa? No, mamy przykłady prezydentów miast, którymi są działacze Platformy Obywatelskiej, gdzie w zasadzie jest taka iluzja próby tworzenia wolnych miast, wolnych od Polski, wolnych od polskiego rządu. Czy to jest też taka tendencja, za którą opowiadają się niektórzy, przynajmniej włodarze Unii Europejskiej, takiej regionalizacji, coś na wzór autonomii, jak na przykład w Katalonii, niezależnej od rządu centralnego?
Czy taki postulat jest po pierwsze no nie do zrealizowania z punktu widzenia polskiego prawa i konstytucji, dlatego że Polska jest państwem unitarnym, scentralizowanym, że władzę ma rząd i urzędy wojewódzkie są, można powiedzieć, przedstawicielstwami rządu w terenie, więc no, likwidacja urzędów wojewódzkich byłaby z prawnego punktu widzenia niemożliwa, z praktycznego tym bardziej. Ale tak jak mówiłeś, rzeczywiście, no, gdyby nie było urzędów wojewódzkich, w zasadzie można powiedzieć, że mielibyśmy 16 samodzielnych samorządów wojewódzkich, nad którymi nikt by nie panował. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że urząd wojewódzki to jest instytucja.
Czyli byłaby Polska dzielnicowa, rozbicie
Polska
dzielnicowe.
Polska dzielnicowa, dlatego że urząd wojewódzki to jest instytucja, która, można powiedzieć, nadzoruje funkcjonowanie straży pożarnej, w jakim stopniu policji. Poza tym przez urząd wojewódzki przepływają pieniądze, które państwo przekazuje na przykład samorządom na różne zadania. I teraz pytanie, kto by to robił? Jeżeli nie byłoby urzędu wojewódzkiego, to siłą rzeczy rosłaby rola sejmiku wojewódzkiego, prawda? Więc rzeczywiście takie decentralizacja byłaby pogłębiona. Poza tym pytanie, kto by wtedy pilnował na przykład uchwał samorządowych? Czy są wydawane zgodnie z prawem, czy nie? Wojewoda ma prawo zaskarżyć na przykład uchwałę do sądu administracyjnego, albo nawet ją unieważnić że jest niezgodna z prawem. I takie przypadki się zdarzają. I bardzo często sądy zresztą przyznają rację wojewodom, że dana uchwała Rady Gminy, Powiatu czy Sejmiku Wojewódzkiego była przyjęta niezgodnie z prawem. Jeśli byśmy teraz likwidowali urzędy wojewódzkie, no to pytanie, kto by to robił, tak? Jeżeli nikt by nie robił, to znaczy, że nie mielibyśmy w zasadzie jako państwo kontroli nad działalnością samorządu, więc to są, no miejmy nadzieję, że to jest tylko takie hasło właśnie populistyczne, że Platforma ma świadomość, że tego się nie da zrobić, bo ani na gruncie prawnym jest to niemożliwe, a tym bardziej na gruncie rządzenia państwem, bo jakbyśmy wtedy rządzili państwem? W sensie rząd byłby tylko od sprawy wojska, no może policji i w zasadzie co? I rządowi by tam niewiele zostało, więc rzeczywiście mielibyśmy do czynienia w zasadzie można powiedzieć z rozbiciem dzielnicą. Rzeczywiście no każde województwo byłoby taką bardzo mocno silną taką dzielnicą, która no im więcej można powiedzieć miałaby tej władzy, tym bardziej chciałaby być niezależna od rządu centralnego, jeszcze bardziej niż powiedzmy by dało jej ta likwidacja województw, urzędów wojewódzkich.
A takie ostentacyjne zachowania wobec polskiego rządu, niektórzy działacze Platformy Obywatelskiej będący prezydentami bardzo dużych miast w Polsce wykazują już dzisiaj, co dopiero gdyby taki prezydent Gdańska na przykład był księciem na Pomorzu, a prezydent Poznania księciem w Wielkopolsce.
Jest to, oczywiście na całym świecie zdarzają się procesy, że takie duże miasta, one mają taką jakby naturalną chęć dominowania na swoim terenie i często się ościenne gminy skarżą właśnie, że duże miasto wysysa ludzi, wysysa pieniądze, środki i tak dalej. No i oczywiście w tym sensie naturalny sposób, że ludzka psychika, czy powiedzmy no nasza natura ludzka jest bardzo ułomna. No nie jedna osoba ulega pokusie właśnie sięgania po taką dużą władzę i jeżeli miałaby możliwość możliwość poszerzenia swojego zakresu władzy, to pewnie większość by z tego skorzystała. Pewnie nieliczni zachowywaliby się szlachetnie i po prostu działaliby tak, aby wzmocnić nie tylko swoje miasto, ale i Polskę. Zawsze, gdy państwo jest państwem, nie jest unitarnym, tak jak Polska, gdy jest zdecentralizowanym, to te procesy stopniowo się pogłębiają. Przecież jeżeli sięgniemy nawet do historii najnowszej, jeszcze kilkanaście lat temu w Katalonii, która zawsze podkreślała swoją odrębność, dążenie niepodległościowe były silne, ale nie były dominujące w społeczeństwie katalońskim. Natomiast z czasem, kiedy ta szeroka autonomia katalońska okrzepła, kiedy region zobaczył, że sobie przynajmniej uznano, że może sobie poradzić bez centralnego rządu, bo jest dużym regionem, prawda? Jest to, można powiedzieć, region, gdzie jest większy od niejednego państwa unijnego. No to te tendencje separatystyczne się nasilały i to samo byłoby w każdym innym państwie. Załóżmy na przykład Jugosławii. Kiedy okazało się, że nie ma w zasadzie żadnego spoiwa łączącego te państwa, to zrobiła się z tego wojna. Można sobie wyobrazić, że być może, gdyby ten proces rozpadu Jugosławii był bardziej pokojowy, trwałby trochę dłużej, ale pewnie by nastąpił, więc jakby każda sytuacja, która powoduje jakiś początek jakichś działań autonomicznych, ona niestety stwarza ryzyko, że po 10, 20 czy 30 latach z tej autonomii rodzą się projekty dążeń niepodległościowych. Oczywiście każdy kraj ma swoją specyfikę, trudno porównywać zresztą na przykład Szkocję z Katalonią, bo Szkocja przecież ma tradycję niepodległościową.
Choć Platformie Obywatelskiej zdaje się po drodze z Rasiem jest, prawda?
No niestety, właśnie to jest problem Polski, którego nie można lekceważyć, bo z jednej strony można powiedzieć teraz, no dobrze, ten Raś nie jest za mocny, na Górnym Śląsku ma poparcie, ale znowu nie jest to jakieś gigantyczne poparcie, ale ma jednak poparcie części lokalnych mediów, dziennikarzy.
Takie rozbicie dzielnicowe z pewnością wzmocniłoby separatystyczne dążenia Rasia.
Bo to wtedy jest niestety niebezpieczna tendencja szukania takiego oparcia wśród silniejszych. No to znamy z historii, to jest też jakby współcześnie też się dzieje, że są różne regiony, na przykład w różnych państwach, które próbują się oderwać, to szukają sobie partnera za granicą, który by im pomógł w tym oderwaniu, prawda? Więc wtedy zresztą to by osłabienie centralnej władzy w Polsce byłoby bardzo groźne, bo my nie mamy tak silnych regionów jak landy niemieckie na przykład, które są potężne, a poza tym tam jest inna tradycja zupełnie, w Polsce jest inna tradycja i teraz robienie u nas jakiejś, prawda, no autonomii województwa byłoby procesem kompletnie chybionym, niepotrzebnym, niezgodnym z naszą tradycją i przyniosłoby oczywiście więcej szkody niż pożytku, dlatego wypada mieć nadzieję, że to pozostanie tylko w sferze takiej pewnej politycznej, powiedzmy fikcji i że to nigdy nie zostanie zrealizowane, no bo to zupełnie nie leżałoby w interesie ani państwa, ani społeczeństwa.
Wiemy, że Hanny Gronkiewicz-Waltz na tej konwencji zabrakło, że nie przyjechała. Tłumaczono to jako powody rodzinne. Nie będziemy w to wchodzić, choć o tyle było to korzystne dla konwencji, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest dzisiaj dużym obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej i jakoś tak chyba zbliża się moment, kiedy zrealizuje się polskie przysłowie baba z wozu koniom lżej. Pytanie kiedy? No ale także gospodyni Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, która wystąpiła w roli osoby witającej zgromadzonych, otwierającej konwencję, jest taką, mówiąc tą terminologią, o której wspominaliśmy, taką księżniczką łódzką, na której ciążą prokuratorskie zarzuty poświadczenia nieprawdy w bankowych dokumentach kredytowych. Hanna Zdanowska sama twierdzi, że jest niewinna.
No właśnie, to był taki zgrzyt podczas konwencji, bo że wybrano Łódź, to nie jest oczywiście przypadek, bo w Warszawie Platforma musiałaby się, że tak powiem, tłumaczyć przede wszystkim z tej afery związanej z nienależnym zwrotem nieruchomości.
No niektórzy mówili, że na Noakowskiego można było zrobić.
Właśnie.
Tak, albo przed.
W Łodzi jest problem z prezydent Danowską. Zresztą władze Platformy nie bardzo miały wybór odnośnie miejsca, bo oczywiście teoretycznie na przykład można wybrać Gdańsk, ale znowu prezydent Adamowicz ma sprawę sądową o oświadczenia majątkowe, więc też nie jest to wygodne. Poza tym Gdańsk leży na północy. Tu chodziło o centrum kraju, więc tego wyboru wielkiego Platforma nie miała. Natomiast działacze Platformy rzeczywiście byli zaskoczeni, że to prezydent Danowska otwierała konwencję, bo czym innym jest prawda, miejsce konwencji, ale eksponowanie pani prezydent spowodowało, że od razu na internecie, na portalach internetowych, w mediach pojawiły się informacje właśnie, przypomniano zarzuty pani Zdanowskiej, prokuratorskiej. Nie wiem oczywiście, jak się ta sprawa zakończy, no ale jednak zarzuty są poważne, dotyczą przestępstw finansowych, kredytowych, więc tak naprawdę no tutaj ten zgrzyt w tej konwencji był i tak naprawdę właśnie nie sprawy, o których mówił Grzegorz Schetyna, na początku, w sobotę się wybijały w serwisach informacyjnych, ale właśnie to, że nie ma pani Gronkiewicz-Waltz, że pani Zdanowska otwierała konwencję, także chociażby z tego powodu ten imaż wokół konwencji, to pewne budowanie napięcia przed konwencją, w zasadzie spaliło to wszystko na panewce, bo w sobotę Platforma nie osiągnęła takiego efektu, jaki by po prostu chciała dzięki tej konwencji.
Ach, ile spraw można by zamieść pod dywan, gdyby znów odzyskać władzę. Bardzo dziękuję, pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika telewizji Trwam. Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.